będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witamy Państwa w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, a w studio gościmy dzisiaj pana profesora doktora habilitowanego Janusza Kockiego, kierownika Katedry Genetyki Medycznej i Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Szczęść Boże, panie profesorze. I pana profesora doktora habilitowanego Ryszarda Maciejewskiego, dziekana pierwszego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcze.
Mamy wybitnych specjalistów, proszę Państwa, ale temat też jest, myślę, niezwykle istotny, nośny i taki, o którym może wolelibyśmy nie mówić, ale profilaktycznie warto na pewno. O nowotworach dzisiaj, o onkologii, a właściwie o badaniach genetycznych w nowoczesnej diagnostyce chorób nowotworowych, bo same choroby nowotworowe to jest ogromne zagadnienie, więc chcemy skupić się przede wszystkim na badaniach genetycznych. No i tak to chyba ta choroba nowotwór to jest bardzo często coś, co brzmi straszliwie złowieszczo dla ludzi. To jest coś, czego ludzie nigdy nie chcieliby usłyszeć. Jedna chyba z najbardziej chorób, których się ludzie obawiają. Skąd w ogóle biorą się nowotwory? Dlaczego chorujemy na raka?
Trzeba powiedzieć, że generalnie choroba nowotworowa najczęściej występuje jako sporadycznie w danej rodzinie. Zdarza się, że chorują dwie czy trzy osoby i zwykle to jest związane na przykład ze stylem życia, z paleniem tytoniu, z dietą, ale również są takie rodziny, to jest kilkanaście procent, gdzie odgrywają rolę w powstaniu nowotworów czynniki genetyczne. Żyjemy w tej chwili w tak zwanej erze postgenomowej. Może ja dwa słowa powiem, co to znaczy. Pod koniec lat 80. powstał pomysł na świecie, w różnych ośrodkach na całym świecie, aby sekwencjonować genom człowieka, aby poznać poszczególne nukleotydy, czyli jak mówimy literki genomu, aby można ostatecznie zobaczyć, z ilu genów składa się genom człowieka, jak zbudowane jest DNA i co te geny kodują, jakie białka, a w związku z tym poznać czy odkryć właśnie możliwości zapisu tego genetycznego. I dzięki tym badaniom na początku lat 2000 poznaliśmy tę sekwencję. Wiemy, że mamy ponad 20 tysięcy genów. Każdy z genów koduje białko. To białko ma określoną funkcję. Albo buduje nasze ciało, albo jest białkiem enzymatycznym, czyli katalizuje reakcje biochemiczne. I obydwa rodzaje białek są, tworzą nasz organizm, nasze ciało, to co robimy, myślimy. Natomiast zdarza się, że niektóre z tych genów mają nieprawidłową budowę i to z kolei wynikiem tego są nieprawidłowe białka, które nie kontrolują pewnych procesów komórkowych, biochemicznych w organizmie i zaczyna się pewien problem, który może zaowocować chorobą, w tym chorobą nowotworową. To, że poznaliśmy genom człowieka, poznaliśmy budowę DNA i geny, to jest pewien, jak można powiedzieć, pierwszy etap, który implikuje kolejny, czy wskazuje na kolejny, właśnie poznanie mechanizmów regulacyjnych. W jaki sposób same geny, białka, ale również we współudziale z czynnikami środowiskowymi współdziałają i albo działają pro, albo przeciw powstaniu chorób, w tym chorób nowotworowych. Tak więc poznanie genów, poznanie tych zapisów w naszym DNA, które jest w każdej naszej komórce, daje nam wiedzę na temat potencjalnych możliwości zachorowania na niektóre choroby. Tutaj mówimy o chorobach układu krążenia, o chorobach metabolicznych, ale również o chorobach nowotworowych. Wiemy też, że w przypadku tych predyspozycji rodzinnych, czyli kiedy mamy mutacje w genach, w rodzinach o zwiększonych predyspozycjach do zachorowania na nowotwory, to nowotwory ujawniają się z większą częstotliwością z wiekiem danego pacjenta. Stąd stało się istotne, aby u pacjentów młodych wykonywać badania genetyczne i albo potwierdzać, że jest mutacja i mają pewne predyspozycje. One nie są stuprocentowe. To trzeba od razu powiedzieć, że mutacja w genie, który predysponuje do powstania nowotworu, nie jest stuprocentową pewnością, że ten pacjent zachoruje. Ale jest to zwiększone ryzyko w różny sposób. Zależy od wieku, zależy od płci, zależy od genu, od narządu, który potencjalnie jest zagrożony. Tak więc, jeżeli rozpoczniemy badania w wieku wczesnym dorosłym, to jest szansa, że u tego pacjenta potwierdzimy, że ma mutację i wdrożymy dalsze leczenie. Ale również jest szansa, że wykluczymy obecność mutacji, pomimo że w tej rodzinie mutacje nieprawidłowe, geny są przekazywane z pokolenia na pokolenie. I to jest też ta dobra wiadomość dla pacjenta. Dobra w sensie takim, że wykonał badanie i pomimo że pochodzi z rodziny o obciążeniu nowotworami, to ryzyko nie jest tak duże, czyli jest równe ryzyku populacyjnemu, czyli takiemu jak w większości osób, które żyją obok niego.
Czyli możemy powiedzieć, że na nowotwory składają się czynniki zewnętrzne, ale też te jakby wewnątrz nas, powiedzmy dziedziczne, tak, związane z mutacjami, które, no, mutacja ma to do siebie, no, że jest tu pewna nieprawidłowość i ona tę nieprawidłowość jakby reaktywuje, no i wówczas może pojawić się problem. Ale to, że w rodzinie jest albo że jakaś mutacja występuje, to nie znaczy w 100%, że pacjent musi zachorować.
Oczywiście. I po to robimy badania z jednej strony, żeby właśnie wykluczyć to nosicielstwo mutacji, w pewnym sensie uspokoić tego pacjenta i pokazać mu, że nie ma mutacji, w związku z tym nie ma zwiększonego ryzyka. Oczywiście to ryzyko istnieje, ale nie jest tak duże, jak byłoby, gdyby miał mutację. Natomiast w przypadku, kiedy u pacjenta odkryjemy, zdiagnozujemy mutację, wówczas taki pacjent dostaje tę informację, ale jednocześnie dostaje program badań profilaktycznych w kolejnych latach, w kolejnych miesiącach i w ten sposób można powiedzieć, że pacjent jest pod taką opieką genetyczną czy onkogenetyczną, czyli nie jest zostawiony sam sobie z wiadomością, proszę pana, proszę pani, jest mutacja. Tylko zaraz w następnym zdaniu mówimy, co ten pacjent, jakie propozycje są dla tego pacjenta. Oczywiście te propozycje dotyczą badań profilaktycznych, chociażby badania markerów nowotworowych, wykonywania badań obrazowych, takich jak USG, tomografia, rezonans, czy też badań innych, które są rozciągnięte w czasie. To są badania w odstępach półrocznych, rocznych, dwuletnich. W taki sposób, aby u tego pacjenta, u którego widzimy, że może mieć predyspozycje, zwiększone predyspozycje w związku z mutacją, jeżeli wystąpiłby nowotwór, żeby zdiagnozować go jak najwcześniej. Bo wszyscy wiemy, że każdy nowotwór praktycznie może być wyleczony, tylko zależy od czasu, kiedy my go zdiagnozujemy. Czy bardzo wcześnie, czy trochę później, czy bardzo późno.
Ja, jak rozumiem, mówimy tutaj o nowotworach, ale są również inne choroby genetyczne, które można podobnie diagnozować.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziedzica. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. To jest dla nas wielki zaszczyt. Dziękuję Ojcze za możliwość wypowiedzi. Ja na początek może bardziej ogólnie scharakteryzuję cały problem pojęcia zdrowia i choroby. Musimy pamiętać, że jeśli chodzi o czynniki, które wpływają na nasze zdrowie, to genetyka stanowi mniej więcej 10-15% tych predyspozycji, z którymi się już rodzimy. Bo z tym bagażem, z tym ładunkiem informatycznym my się już rodzimy. Mamy to sobie zapisane. Natomiast to jest tylko 10-15%. Natomiast 50% naszego stylu naszego zdrowia, czy potencjału, który wpłynie w ostatecznym rozrachunku na zdrowie, to zależy od nas samych. To jest nasz styl życia. I tutaj jak gdyby troszkę chcę szanownych widzów uspokoić, że te 50% przekłada się w ciągu naszego życia głównie na choroby układu krążenia, bo musimy pamiętać, że jednak około połowy przyczyn zgonów obecnie w Polsce to są choroby układu krążenia i to jest pierwsza przyczyna zgonów. Druga przyczyna to są nowotwory, ale tutaj się już pojawia pewna dysproporcja matematyczna. O ile ten ładunek informatyczny, jeśli chodzi o geny, to jest tylko 10% tego wpływu na nasze przyszłe życie, to choroby nowotworowe stanowią już 20% przyczyn zgonów. A więc widzimy, że o ile przy chorobach układu krążenia, które są związane głównie ze stylem życia, z używaniem złej diety, z używek, zbyt szybkiego stylu życia, stresu i tego wszystkiego, co się wiąże z cywilizacją, tu jest 1:1, 50:50, a genetyka jednak jest ponad 20%. My ostatnio obserwujemy wzrost. Jak porównamy rok 17 do 18, to obserwujemy kilkuprocentowy wzrost śmiertelności z powodu chorób nowotworowych i mniej więcej o tyle samo procent spadła ilość zgonów z powodu chorób układu krążenia. Tak więc o ile w profilaktyce i w leczeniu chorób układu krążenia mamy postęp, bo ta śmiertelność spada, to przy jednak chorobach nowotworowych, mimo ogromnego postępu, przede wszystkim diagnostyki, nie możemy być zadowoleni i nie możemy uznać, że sytuacja jest dobra. Oczywiście progres jest ogromny i o tym progresie tutaj pan profesor nam powie. Natomiast to ja zwracam uwagę na te proporcje. Tutaj niewiele zależy od nas. Przy stylu życia i chorobach serca, układu krążenia tak. Możemy na to wpływać. Natomiast tutaj te geny jednak w jakimś stopniu dużym bardzo będą predysponowały nas do takiego czy innego rozpoznania wcześniej czy później w przyszłości. 20%. Pamiętajmy, że to jest jednak tylko 20%. Więc nie demonizujmy tak bardzo. Trzeba do tego podejść, trzeba się z tym zmierzyć i spokojnie o tym rozmawiać. Dlatego też dziękujemy jeszcze raz za tą okazję.
A kiedy podjąć decyzję, do kogo się udać w związku z takimi badaniami genetycznymi? No bo możemy sobie wyobrazić dwie sytuacje, że w rodzinie rzeczywiście są osoby, które mają nowotwór, czy miały nowotwór, zmarły na nowotwór, ale są też takie, gdzie w najbliższej rodzinie nie było, chociaż może coraz trudniej taką rodzinę, myślę, z doświadczenia też trudno znaleźć. Więc jak w ogóle podejść do tych badań genetycznych, że to one są dla mnie, że ja może powinienem je zrobić?
To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że odpowiedź na to pytanie zmienia się w ostatnich latach. Jeszcze kilkanaście lat czy wcześniej były określone kryteria zachorowań, wieku, stopnia pokrewieństwa i kierowanie na badania genetyczne. Obserwujemy wszyscy, że jednak model rodziny nieco się zmienia. W rodzinie mamy rodziny małodzietne albo są rodziny małodzietne, gdzie jest jedno dziecko w rodzinie. Czasem jest też tak, że ktoś umiera bardzo młodo czy tragicznie w wypadku. Gdyby dożył kolejnych lat, mógłby zachorować na nowotwór. Stąd wydaje się, że też oczywiście te rodziny, w których występują nowotwory, to jest konieczność wykonania badań, ale w tych rodzinach, w których nie mamy osób chorych na chorobę nowotworową, również jeśli są pewne objawy, są pewne predyspozycje, są choroby przewlekłe, tego typu badania należałoby zaproponować. Badania genetyczne w Polsce są bezpłatne dla wszystkich pacjentów. Warunkiem jest uzyskanie skierowania lekarza NFZ-u. To może być lekarz rodzinny, może być lekarz specjalista, chirurg, endokrynolog, czy też innej specjalności. I z takim skierowaniem udajemy się do poradni genetycznej. Tam lekarz genetyk przeprowadza najpierw wywiad, czyli ocenia stopień zagrożenia, narażenia w związku z historią rodzinną, rodzicami, dziadkami, krewnymi. Ocenia również narażenie zawodowe, bo też nasza praca, niektóre zawody również wpływają na powstanie niektórych chorób nowotworowych, czynniki środowiskowe i przeprowadza badanie lekarskie. Jeśli jest potrzebna, to wykonywane są badania diagnostyczne i również pobierany jest materiał do przeprowadzenia badań genetycznych. Tym materiałem najczęściej jest krew żylna. Pacjent nie musi być na czczo, może być po śniadaniu i z tej krwi, która wędruje potem do laboratorium diagnostycznego, z komórek izolowane jest DNA, czy też inny materiał, jeśli jest taka potrzeba, na przykład RNA czy mikroRNA i oceniamy, czy ten materiał jest prawidłowo zbudowany, czy też nie jest prawidłowo zbudowany. W niektórych nowotworach, takich jak białaczki, chłoniaki. Tym materiałem są również komórki, ale wykonujemy badania chromosomowe, czyli badania cytogenetyczne, nieco w inny sposób, gdzie komórki poddajemy hodowli i oceniamy, jak wygląda kariotyp, czyli układ chromosomów, czy to będzie w przypadku tych nowotworów, może to być również szpik, może to być biopsja węzła chłonnego, gdzie sprawdzamy, czy nie nastąpiły te zmiany genetyczne.
A czy to są badania wtedy typowo w kierunku nowotworów, czy na przykład badając takie DNA, no może się okazać, że pacjent niekoniecznie w kierunku nowotwora, ale coś innego by wyszło. Czy w ogóle to jest brane pod uwagę, czy to jest takie badanie kierunkowe? No jeszcze jedno podstępne pytanie mi się nasuwa. Czy ubezpieczyciel wie o tym, na przykład o jakimś zagrożeniu? Bo jeżeli ubezpieczyciel wie, że ja mam jakąś skłonność do zachorowania, to rozumiem, że mnie tak łatwo nie ubezpieczy.
To jest taki bardzo ważny problem etyczny. Już dyskusje trwają od wielu lat. I jest to temat, który oczywiście jest bardzo ważny, ale pacjent powinien się czuć bezpiecznie, dlatego że lekarz czy inny pracownik służby zdrowia jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lekarskiej, tajemnicy diagnosty laboratoryjnego, czy tajemnicy pielęgniarki, położnej. W związku z tym te informacje nie przedostają się na zewnątrz. No chyba, że jest jakiś problem natury sądowej, no to wtedy oczywiście, jeśli tak, to te wyniki badań w tych szczególnych warunkach mogą być udostępniane. Natomiast czy pracodawca, czy ubezpieczyciel, no nie ma dostępu do tych badań, ale to jest też bardzo ważny problem, bo o ile wiele lat temu ankieta przy ubezpieczeniu była bardzo krótka, często to była jedna czy pół strony. W tej chwili ta ankieta zawiera wiele stron i tam są pytania dotyczące właśnie chorób nowotworowych w rodzinie, chorób cywilizacyjnych. Ja pamiętam taką jedną sytuację, kiedy rodzice dziecka z zespołem Downa chcieli go ubezpieczyć i ubezpieczyciel zaproponował im tak olbrzymią sumę ubezpieczenia, że oni zrezygnowali z tego. Także to są bardzo ważne problemy, ale pacjenci nie powinni się obawiać, bo tajemnica jest tutaj zachowana, także te informacje są przekazywane tylko pacjentowi albo tym osobom z rodziny, u których pacjent upoważni.
Mhm. Czyli wiemy, że sytuacja jest kierunkowa taka. Idę do, na przykład do lekarza rodzinnego, biorę skierowanie do genetyka, idę do lekarza genetyka, jest wywiad środowiskowy, są przeprowadzane określone badania. No i co dalej?
I jeżeli znajdujemy w rodzinie informacje o konkretnych nowotworach, na przykład raku piersi, jajnika, nowotworach jelita grubego czy innych narządów, wówczas kierujemy pacjenta na taki celowany panel związany z tymi chorobami, które występowały w rodzinie. I czekamy na wynik. Jeśli w tym wyniku otrzymamy informacje o mutacji, wówczas taki pacjent jest przekazywany dalej do ośrodka profilaktyki nowotworów. Natomiast jeżeli te mutacje celowane czy z tego panelu nie będą odkryte, wówczas należałoby się zastanowić, czy nie zaproponować pacjentowi głębszych badań genetycznych dotyczących całego genomu, bo może być taka sytuacja, że występują mutacje jeszcze inne w rodzinie, rzadkie, które nie są wykrywane tymi panelami. Cała konstrukcja badań genetycznych refundowanych jest taka, aby najpierw wykonywać badania metodami najtańszymi, czyli tymi przesiewowymi, panelowymi. Natomiast jeśli nie mamy, nie jest wynik, nie mamy wyniku potwierdzającego, a pacjent pochodzi z rodziny, w której podejrzewamy, że są predyspozycje rodzinne, to należy taki panel rozszerzyć i wówczas wykonywane są te badania nieco droższe. W sensie refundacji, ale dla pacjenta są to dalej badania bezpłatne.
Czyli mamy te też rodzaje badań genetycznych zróżnicowane.
Tak, tak.
No, to jest dosyć logiczne, że najpierw zaczyna się od tych tańszych, jeśli one już mogą coś pokazać, a później...
Może nie tyle tańszych, co może warto powiedzieć, że nasza populacja polska jest taką populacją stosunkowo jednorodną genetycznie. To udowodnił w ostatnim czasie zespół pana profesora Jana Lubińskiego ze Szczecina, gdzie wykonano badania populacyjne i okazało się, że w przypadku wielu genów ponad 90% to są 2, 3 lub 4 mutacje, które dotyczą całej populacji. Tak więc wykonując ten test celowany, związany z obecnością np. 3 mutacji w genie BRCA1, wykluczamy lub potwierdzamy predyspozycję w około 90-kilku procentach. Natomiast zostaje ten margines, do którego trzeba wprowadzić te badania już głębsze, sekwencjonujące wiele genów w taki sposób, aby zgodnie z aktualną wiedzą wykonać te badania, można powiedzieć, tą diagnostykę do końca.
A czy są jakieś limity związane z tymi badaniami, że na przykład choć dostanę jakieś skierowanie, to pójdę i powiedzą mi, przepraszam, ale za 2 lata na przykład proszę przyjść.
Ja może chcę widzów troszkę uspokoić. Po pierwsze informacja, co jest tajemnicą lekarską, a co ubezpieczyciel może wykorzystać do podniesienia nam stawki, żebyśmy, szanowni państwo, mieli świadomość tego, że to wszystko, o czym mówi pan profesor Kocki, dotyczy badań wykonywanych zupełnie bezpłatnie w ramach funduszu. Natomiast to, że chcemy się dodatkowo ubezpieczyć u ubezpieczyciela w firmie takiej czy takiej już na własną finansową odpowiedzialność, bo chcemy mieć zagwarantowaną w razie wystąpienia jakichś problemów z uzyskaniem świadczenia, które jest płatne, dodatkowe wsparcie finansowe, to wtedy musimy to ubezpieczenie wykupić. Ale tu trzeba wyraźnie to wydzielić. Badania, te, które są objęte tajemnicą lekarską, nie mają prawa wyjść na zewnątrz i nie mogą być wykorzystane przez ubezpieczyciela w ubezpieczeniu dowolnym, dobrowolnym, jako czynnik, który podniesie składkę. To, o czym pan profesor mówił w przypadku dzieci z zespołem Downa. Wiadomo, że koszty leczenia takich dzieci są ogromne i rodzicom zawsze jak gdyby warto skalkulować, czy ta składka coś poprawi, czy nie. I stąd jak gdyby chcę uspokoić państwa, że to wszystko, o czym mówi pan profesor, ta diagnostyka jest w ramach świadczeń refundowanych, fundusz nam to wszystko do pewnego oczywiście poziomu gwarantuje.
A o tych limitach jeszcze, czy tu są jakieś limity, czy mam pewność, że jak idę ze skierowaniem, zostanę przyjęty i nie będzie takiego etapu, że w pewnym momencie mnie się zostawi, tylko że jak już wejdę w ten cykl cały, to będę prowadzony od początku do końca, że nie będzie takiej sytuacji, że teraz proszę sobie radzić samemu.
Przynajmniej w naszych poradniach tego zjawiska nie ma. Chodzi o to, że szukamy wtedy innych rozwiązań poprzez na przykład wykonanie tych badań chociażby w ośrodkach zagranicznych i wówczas Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa te koszty. Jeżeli na przykład jest to rzadka choroba, rzadki nowotwór, czy wymaga wykonania bardzo specjalistycznych badań i drogich, to są pojedyncze zwykle jednostki. Wówczas za zgodą Narodowego Funduszu Zdrowia jest to refundowane, także pacjent nie jest zostawiany sam sobie. Tutaj pan dziekan i ojciec wcześniej był poruszony pewien problem tych badań. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że w tej chwili od kilku lat nie tylko w Polsce obserwujemy możliwość wykonania badań, nie tylko genetycznych, ale innych, na życzenie pacjenta. I obserwujemy bardzo taką trudną sytuację, dlatego że sam pacjent sobie wybiera badanie, idzie do punktu, do laboratorium, oddaje krew, płaci za to badanie i potem sam to badanie interpretuje, korzystając z internetu. I to są...
To jest chyba najgorszego.
Najgorsze. I albo się uspokaja, bo wynik jest prawidłowy, ale na przykład wykonał nie to badanie, które jest potrzebne. Albo wynik jest nieprawidłowy i wtedy wpada w panikę. Często wtedy szuka porady, czy w poradni genetycznej, czy u innych specjalistów. Tak więc należałoby przestrzec pacjentów, aby wykonanie badań diagnostycznych, pomimo że są one dostępne, to jest taka grupa badań, których się mówi, że są to dedykowane do konsumenta, czy po prostu stało się to jednym z produktów marketingowych, co jest bardzo niebezpieczne, szczególnie w przypadku chorób nowotworowych. Pacjenci tłumaczą to pośpiechem, że nie mają czasu, więc wpadają do laboratorium, oddają krew i biegną do pracy. Potem przez internet odbierają wynik. W internecie sprawdzają albo pytają się koleżanki czy kolegi w pracy, czy ten wynik jest prawidłowy. I właściwie wydaje im się, że są zdiagnozowani. Tak więc należałoby przestrzec jednak przed takim postępowaniem i należałoby zwrócić się do pacjentów, właściwie do wszystkich nas, aby te badania, jednak rodzaj badań, sposób wykonania był konsultowany z lekarzem, a potem wynik badań.
Właściwie można powiedzieć i ta konsultacja diagnostyczna przed badaniem i
oczywiście
konsultacja z wynikiem, bo jedno tak, i drugie zaopiekowanie się na tych dwóch etapach jest bardzo potrzebne.
Poza tym pacjent, jeśli usłyszy, że jest to choroba nowotworowa o predyspozycjach genetycznych, to ma wrażenie, że jest to coś najgorszego, że to jest DNA, jest uszkodzone, geny są uszkodzone, że się nic nie da z tym zrobić i po prostu to jest bardzo trudna taka sytuacja też natury psychicznej, natury rodzinnej, społecznej. W związku z tym wyjaśnienie, dlaczego wykonujemy te badania i wyjaśnienie wyniku i potem propozycja dalszych działań profilaktycznych, dalszej opieki nad tym pacjentem powoduje, że pacjent ma poczucie, że jest to taka choroba jak każda choroba inna. W przypadku chorób zakaźnych mamy działania profilaktyczne typu szczepień. W przypadku chorób układu krążenia mamy inne badania profilaktyczne. A w przypadku chorób nowotworowych w rodzinach o zwiększonej predyspozycji mamy badania genetyczne, więc należałoby w ten sposób ze spokojem podejść do tych chorób. Przecież to są w większości pacjenci zdrowi. Ja chciałbym powiedzieć też, że w ostatnich latach zmieniło się podejście pacjentów do badań genetycznych w chorobach nowotworowych. Kilkanaście lat temu, w latach 90., jak otwierałem drzwi poradni, to siedziało 5-6 osób w czerni. Mówią, pochowali mamę, tatę tydzień temu i chcą koniecznie zrobić badania genetyczne. W tej chwili przychodzą rodziny, pacjenci z taką świadomością, z przemyśleniami, że chcą zrobić te badania. Oczywiście taka obserwacja czy choroba w rodzinie przyspiesza wykonanie tych badań, ale również pacjenci decydują się na wykonanie badań, na pójście do poradni genetycznej, do zasięgnięcia porady, również w takich sytuacjach, kiedy nie ma tego takiego przypadku, gdzie ktoś umiera. Gdzie ktoś umiera na oczach i wtedy wykonywane są te badania.
Mm-hmm. A wspomniał pan profesor też właśnie o takich badaniach konsumenckich. Rozumiem, że panowie przestrzegają przed tym. Nieraz jest też tak, że kurier odbiera wymazy z policzka. Jak tutaj do tego się odnieść, do takiej komercji badań?
To jeśli można, bo temat jest troszkę szerszy i dotyczy pewnego skomercjalizowania w ogóle tego, co się nazywa zdrowie generalnie, prawda? To nie dotyczy tylko badań genetycznych, tylko w ogóle. No, świadczenie, pojawił się termin świadczenie zdrowotne, świadczeniobiorca, świadczeniodawca, rynek, konsument. A to nie jest żaden rynek, to nie jest żaden konsument, to jest człowiek. No więc to nie jest wynik badania genetycznego, to nie jest jakaś rzecz, po którą się przychodzi do sklepu, płaci się, odbiera się wynik badania genetycznego. Owszem, tak to wygląda, ale tego nie można porównywać z jakąkolwiek taką transakcją handlową. Ten wynik bez konsultacji z genetykiem, bez dokładnego zebrania wywiadu rodzinnego, środowiskowego i przy analizowaniu wielu jeszcze innych aspektów, nawyków złego palenia papierosu, używania stylu życia, generalnie tych 50. Pamiętajmy, styl życia to jest 50% tego, co potem w ostatecznym rozrachunku decyduje o naszym zdrowiu. To jest połowa. Genetyka to jest tylko 10-15%. Więc ja celowo powtarzam kolejny raz te proporcje, żebyśmy sobie uświadomili, jak wiele zależy od nas i że tego nie można kupić, bo to nie jest towar do kupienia. To jest szersze zjawisko, bo ono dotyczy w ogóle pewnego takiego spłaszczenia rzeczy ważnych i nieważnych w naszym życiu, tym, co jest istotne, a co staje się tylko jakimś etapem transakcji handlowej. To jest takie trochę uproszczenie czegoś, co jest bardzo skomplikowane, bo przecież życie to jest rzecz bardzo skomplikowana, ważna, najważniejsza, prawda? Więc ja przestrzegam przed takim komercyjnym, merkantylnym traktowaniem badań genetycznych. To daje więcej szkody niż jakiegokolwiek pożytku. Czy się Janusz zgadza.
Tak, oczywiście, to jest bardzo ważny temat. Natomiast przychodząc do poradni genetycznej, mamy pewność, że lekarz genetyk nasz materiał, naszą krew wyśle do laboratorium pewnego, certyfikowanego, które podlega kontroli jakości wewnętrznej, zewnętrznej i że otrzymany wynik będzie rzetelny. Natomiast kurier, który czeka przed drzwiami, robimy wymaz z policzka i dajemy ten materiał, my nie wiemy, do jakiego laboratorium trafi. Nie wiemy, kto te badania zrobi. Nie wiemy, czy to laboratorium ma kontrolę jakości. Nie wiemy, czy te badania będą rzetelne i czy otrzymując wynik, prawidłowy czy nieprawidłowy, on jest prawdziwy. Więc to jest też wiele wątpliwości i w wielu przypadkach niestety tak się zdarza, że ponawiając te badania w laboratoriach certyfikowanych, genetycznych, okazuje się, że tamten wynik był zrobiony nierzetelnie. Tak, tak. Nierzetelnie. W związku, pacjent mógł zostać uspokojony i co
uśpiony,
jest?
Uśpiony. Uśpiony tak, właściwie. Czujność została uśpiona, bo wynik wyszedł dobry. Tak, wtedy to już się nie jest... To jest zjawisko nieodwracalne. Minęło kilka lat na przykład.
Pan profesor jest dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. No to pytanie o kształcenie młodych lekarzy genetyków, o liczbę genetyków klinicznych w Polsce. Jak no, to
ojcze,
wygląda?
Ojcze, to jest bardzo ważne pytanie. W ogóle to jest bardzo ważne zagadnienie. My wiemy o tym, że generalnie lekarzy w Polsce brakuje i brakować będzie pewnie w najbliższym okresie czasu coraz bardziej, zwłaszcza tych specjalności bardzo trudnych, zabiegowych, związanych z obciążeniem, ogromnym stresem, z trudną pracą. I dotyczy to również takich trudnych specjalności jak genetyka, jak patomorfologia, jak medycyna sądowa. To są specjalności, które są wybierane, immunologia, które są wybierane bardzo niechętnie z jakiegoś powodu, które trudno mi opisać, ale które się należy traktować chyba w taki sposób znacznie szerszy i chyba tutaj muszę wspomnieć, że do końca nie będziemy w stanie zrozumieć tego zagadnienia, dopóki nie ruszymy tematu, jak kształtowana jest osobowość kandydata na studenta, bo my dostajemy studenta lub kandydata na studenta, bo jak on idzie do szkoły maturalnej, się decyduje do klasy maturalnej, to on chce wybierać jakiś kierunek studiów, ale on już ma ukształtowaną w jakiś sposób osobowość i lekarz musi mieć etykę i musi mieć dwie cechy. Musi mieć kręgosłup moralno-etyczny i musi mieć zdolność logicznego myślenia, bo bez tych to jest para nierozłączna. I my często obserwujemy wśród tego młodego rocznika, pierwszy, drugi rok, trzeci, że to są jeszcze osoby, które nie do końca, ci kandydaci, studenci, są nie do końca są dojrzałe moralnie i etycznie, czy też przygotowane z pełną świadomością do tego, jak ciężki jest to zawód. Bo to jest zawód, który opiera się na wyrzeczeniu. To jest służba, więc opiera się na wyrzeczeniu. A to wyrzeczenie związane jest z tym, że trzeba się wyrzec pewnych elementów związanych z życiem rodzinnym, z obietnicą łatwego zarobku i być gotowym na ciężką pracę. A to jest rzecz trudna, bo to jest służba. Podobnie jak no, prawie, że
przestrzegają stan kapłański, panowie przed prawda? Badaniami komercyjnymi. Dlatego ja idąc do lekarza, nie chciałbym spotkać lekarza, który pełni swój zawód, swoją służbę w sposób komercyjny.
Komercyjny, tak. To właśnie o to chodzi. To jest bardzo ważne zagadnienie, bardzo trudne. Tego trzeba uczyć latami. No i mamy sytuację taką, że no, nie ma genetyków klinicznych, dlatego że jest to niezbyt atrakcyjne finansowo. A praca jest bardzo trudna i odpowiedzialna.
W Polsce mamy nieco ponad 100 genetyków klinicznych, przy czym są skupieni powiedzmy w większych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, tam ich jest więcej, Szczecin, Gdańsk. W innych miastach, tam gdzie są uczelnie, jest ich mniej. Ale trzeba powiedzieć, że poradnie genetyczne powstały, czy onkologiczne poradnie genetyczne, które opiekują się pacjentami z chorobą nowotworową, czy z rodzin o predyspozycjach do nowotworów, powstają również w innych miastach. I w tej chwili tych poradni jest stosunkowo dużo i myślę, że pacjent może znaleźć w niedalekiej odległości od swojego miejsca zamieszkania taką poradnię. I tutaj system kształcenia właśnie w trakcie studiów jest narzucony z jednej strony przez Ministerstwo Zdrowia, gdzie mamy rozporządzenia, liczbę godzin i staramy się kształcić studentów jak najlepiej, również w dziedzinie genetyki klinicznej. A potem osoba, która obiera drogę specjalizacji przez kilka lat, zwykle jest to 5 lat, kształci się w różnych ośrodkach w całej Polsce. Są to kursy, są to staże i potem jest egzamin, który i praktyczny, i testowy, który jest na bardzo wysokim poziomie. Także tutaj raczej nie ma obawy, że osoba, która nie jest dobrze przygotowana do tej specjalizacji, po prostu nie zda tego egzaminu. Musi być rzetelnie przygotowany z całej dziedziny, z całej genetyki klinicznej, żeby taki egzamin pomyślnie zdać. Także można powiedzieć, że ci lekarze genetycy, którzy są w Polsce, to są w większości trochę też pasjonaci, to są naukowcy, którzy czasem drążą problem pacjenta przez wiele tygodni. Tutaj można takie przykłady podać, gdzie jest pacjent z chorobą, z zespołem genetycznym, może z objawami nie tak bardzo wyraźnymi, więc wykonuje się szereg badań, konsultuje się, czasem prosi się o konsultacje kolegów za granicą i w końcu stawiana jest ta diagnoza, co jest bardzo ważne, bo jeśli mamy diagnozę, mamy nazwaną chorobę u pacjenta, to możemy dalej zaproponować czy profilaktykę, czy leczenie. A jeśli nie wiemy, widzimy, że pacjent jest chory, ma objawy, a nie wiemy, jaka jest to choroba, jest to bardzo trudno.
I z tego, co panowie mówią, też ważne jest to, że lepiej wiedzieć, że ma się chorobę, niż nie wiedzieć, bo nieraz jest taka pokusa, no na razie nic mi nie jest, może nie ma jakichś takich objawów, czegoś, to może rzeczywiście poczekam, aż prawda te objawy się pojawią. To mężczyźni zwykle mają tak, że chyba już na czworakach tak, mogą dopiero zostać zaciągnięci do lekarza, uciekają od prawdy, jak pan profesor mówi. Kobiety może częściej wykonują różnego rodzaju diagnostyczne badania, a mężczyźni to raczej post factum przychodzą do lekarza.
Coraz więcej pacjentów jednak chce wiedzieć. Mają pewne plany rodzinne, zawodowe i chcą po prostu wiedzieć, także to zmienia się również. I to jest bardzo pozytywna taka informacja, że chcemy wiedzieć. I trzeba tu wyraźnie powiedzieć, że 20-30 lat temu choroba genetyczna była traktowana jako wyrok albo coś, co, co już jest po prostu ostatecznością, a w tej chwili jest mniejszy lęk przed tymi chorobami. Staramy się przekazywać tę informację pacjentom, że są to takie same choroby, jak i inne. I takie same możliwości poznania etiologii, przyczyn, poznania patogenezy, możliwości terapii, co się bardzo zmienia. Mówimy o badaniach genetycznych w sensie diagnostyki, ale te badania dostarczają nam również informacji leczenia. Mamy wiele terapii celowanych, terapii dedykowanych konkretnej zmianie mutacyjnej. W przypadku raka na przykład jajnika, jeśli mamy mutację w genie BRCA1 czy BRCA2, są dedykowane specjalne leki, które tej pacjentce można podać i ją wyleczyć. Więc to, że mamy możliwość wykonania badań, to z jednej strony jest to diagnoza, jest to przekazanie pacjentowi informacji o zmianie, ale to daje również możliwość terapeutyczną, czyli możliwość podania konkretnego leku na konkretny nowotwór z konkretną mutacją danego genu. I to jest, myślę, też taka zdobycz ostatnich czasów, tej możliwości badania, zbadania genomu człowieka, poznania informacji, która jest w DNA, że nie tylko diagnoza, ale również leczenie. Także ta opieka nad pacjentem jest cały czas.
I to jest szalenie ważne, bo taki pacjent, no z racji tego, co usłyszy też, to, no to już sam z siebie czuje się słabszy i rzeczywiście jest kimś, kim trzeba się zaopiekować. Nie, znaczy już nie można go w pewnym momencie po prostu zostawić samemu, tak? Bo on wtedy będzie się obijał o ścianę, jak w takim troszeczkę amoku, no bo jest doświadczony chorobą i on musi być zaopiekowany.
Stąd pacjentowi też wyznaczamy wizyty. Nie mówimy, żeby pan przyszedł kiedyś, tylko mówimy, proszę przyjść w październiku, na przykład 15 czy 20 stycznia, prawda, na takie badania, żeby pacjent wiedział w kalendarzu, wiedział, że jest ten termin, przyjdzie na kolejne badanie, więc kolejna wizyta jest wyznaczana z datą i często też wykonywane są telefony do tych pacjentów w taki sposób, żeby przypomnieć o wizycie. Także myślę, że naprawdę w tej chwili ta opieka jest bardzo dobra. Zawsze mogłaby być lepsza, ale pod tym względem i ze strony służby zdrowia, i ze strony pacjentów jest ta współpraca.
Może zaprosimy też naszych słuchaczy do rozmów, dlatego że pewnie konkretne pytania, one są najbardziej ciekawe, no bo to są pytania, które interesują konkretne osoby, a na przykładzie kazusu jednej osoby może ktoś usłyszy odpowiedź dla siebie. Numery telefonów 56 657 0011 dla telewidzów z Polski Północnej, 56 657 0012 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400 i dla telewidzów z zagranicy 657 00 13 i 657 00 14. Miałem okazję też przed naszą audycją rozmawiać z panią profesor doktor habilitowany nauk medycznych Elżbietą Starosławską, która jest dyrektorem Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia świętego Jana z Dukli. Pomyślałem też, panowie, że pani profesor wzbogaciłaby też naszą rozmowę tutaj, więc jeżeli tylko już będziemy mieli połączenie z panią profesor, to zapraszamy, bo to Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia świętego Jana z Dukli, to wielokrotnie też na naszej antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam było prezentowane. No i też taka walka, powiedzmy sobie uczciwie, pani profesor, o to centrum. Już jest razem z nami pani profesor. Szczęść Boże!
Szczęść Boże! Witam serdecznie ojca, witam serdecznie bardzo znamienitych panów profesorów z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
bardzo
i zawsze.
Bardzo się cieszę szczególnie z obecności pana profesora Janusza Kockiego, który będzie kierownikiem Centrum Genetyki w naszym centrum, bo to będzie genetyka kliniczna, czyli takie potężne laboratorium na dużej powierzchni 1200 m2 i wyposażenie takie, które już wszystko patrzył też i oglądał całe wyposażenie, spisy i tak dalej. Pan profesor Koczki jest bardzo zadowolony, także uzyskał zgodę magnificencji rektora, pana profesora Andrzeja Dropa, także bardzo się cieszę serdecznie i bardzo dziękuję panu profesorowi magnificencji, prawda, rektorowi Andrzejowi Dropowi. I panie profesorze, wiemy, jakie to ważkie, jakie to bardzo ważne. Teraz mamy około 20 paru, prawda, programów, to jest 20 parę programów lekowych. W większości te programy lekowe oparte są na badaniach genetycznych. Obecnie mamy podpisane umowy z zewnętrznymi, prawda, no, laboratoriami genetycznymi, nie mając jeszcze swojego laboratorium, ale wkrótce będzie pan profesor kierował takim dużym laboratorium na potrzeby przede wszystkim naszych pacjentów. Również nadmienię tylko, że będzie duże Centrum Immunologii Klinicznej, bowiem z ubytkami odporności mamy bardzo, bardzo coraz częściej doświadczenie też kliniczne, ale i przychodzą pacjenci z Polski i z zagranicy. Cieszymy się, że pan profesor Roliński, również profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jest kierownikiem oddziału immunologii klinicznej i również poradni immunologii klinicznej. Też będzie to laboratorium pod kierunkiem pana profesora Rolińskiego do diagnostyki wszelkich ubytków właśnie odpornościowych. Natomiast pan profesor Kocki tu będzie decydował o tym, czy ktoś, prawda, może otrzymać dany lek, czy nie może. I tak jak pan profesor powiedział, poszukujemy mutacji bądź nie. Na przykład w przewodzie pokarmowym informacja, że brak jest mutacji w pewnych genach, to jest dobrą w sensie takim, że możemy stosować wszystkie, prawda, leki, które są zawarte w wysokospecjalistycznych programach lekowych i ci pacjenci kwalifikują się i mają wtedy jakby większą szansę. Także jest to wielka sprawa. Powiem tak, pełnoprofilowe łóżka, bo tak też mówi się, czyli pełnoprofilowe centra mające te łóżka, gdzie jest diagnostyka nie tylko genetyczna, ale diagnostyka histopatologiczna i immunologiczna, immunohistochemia, radiologiczna i pozostałe wszelkie obszary, które służą do zdiagnozowania stanu nowotworu i wystopniowania leczenia, później plan leczenia, leczenie i opieka. Opieka nad pacjentem, nad rodziną, opieka duchowa, opieka, prawda, psychologiczna, nie tylko medyczna. To jest właśnie pełnoprofilowość. I jeżeli chodzi o łóżka, bo często mówiło się o Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia świętego Jana z Dukli, a po co takie duże, a po co docelowo 507 łóżek, obecnie jest 283, 20 parę niestacjonarnych, a 283 stacjonarne łóżka, a później będzie 507 łącznie z tymi niestacjonarnymi. Okazuje się, że na Lubelszczyźnie mamy najmniej łóżek pełnoprofilowych. 1,27, a na przykład w Kujawsko-Pomorskim jest 2,5 na 10 tysięcy mieszkańców. To jest przelicznik taki, ile jest łóżek na 10 tysięcy mieszkańców, a w pozostałych rejonach Polski jest 1,7, 1,5, 1,6, czyli na Lubelszczyźnie rażąco mała liczba łóżek przypada na 10 tysięcy mieszkańców, licząc, prawda, już później jak będzie 507, to wiadomo, że od razu wskoczymy do tej puli 1, prawda, tam 5, 1,6 i będziemy w tym środku. Teraz jesteśmy na samym dole. Tak samo jeżeli chodzi o epidemiologię, pan profesor słusznie powiedział, pan profesor Kocki, o tym, że profilaktyka jest bardzo dobrze organizowana, są bardzo duże środki finansowe, starania rządu, lekarzy, wszystkich, którzy się włączają w te działania, ale efekty są znikome, czyli przychodzą pacjenci w bardzo zaawansowanych już stadiach nowotworowych, gdzie możemy przedłużyć najczęściej życie. W krajach wysoko rozwiniętych te nowotwory są wyleczalne nie dlatego, że tam są lepsi lekarze, czy dlatego, że mają oczywiście no, więcej środków finansowych, to nie ulega kwestii, ale przede wszystkim, no, czy tam wyposażenie również u nas jest naprawdę teraz jest, nie przymierzając, podobne. Natomiast chodzi o to, że ta profilaktyka jest inaczej zorganizowana. Najczęściej są to włączone badania, od razu w te wszystkie badania pracowniczo-obowiązkowe. Czyli są badania pracowniczo-obowiązkowe, wiek 35, 40, 45 i tak jak pan profesor Kocki powiedział, na podstawie wywiadu, prawda, tego w poradni genetycznej, u nas w Centrum Onkologii również jest poradnia genetyki klinicznej, są zatrudnieni genetycy kliniczni i wiemy, jakie są w rodzinie danej choroby nowotworowej i ci pracownicy są kwalifikowani. Czy kobieta, pierś, jelito, czy płuca i co trzeba robić? USG, mammografia, czy prawda, rezonans magnetyczny, bo w takich wysokospecjalistycznych ośrodkach, jeżeli chodzi o badania piersi, to dam tylko przykład, to naprawdę to już jest tak jak syrenka i Mercedes. Są na przykład rezonansy do badania piersi, tak jak u nas, i są specjalne przystawki, takie mammotomiczne, biopsje mammotomiczne. Nie ma mowy, żeby teraz była tylko oligobiopsja guza. Musi być oligobiopsja węzła pachowego. Dlatego, że to również kwalifikuje bądź dyskwalifikuje później pacjentkę, tak jak teraz są te nowoczesne programy, dwa strzały, trastuzumab, pertuzumab, czyli pacjentka ma totalnie inne szanse na przeżycie. Przedtem po kilkunastu miesiącach przy HER3 dodatnie ujemnych estrogenowych, prawda, to nieraz bywało tak, że tak dynamicznie biegnie jak i 67-80% równy prawie białaczce, to te pacjentki szybko ginęły, młodziutkie pacjentki, a teraz mają zmienione po prostu życie dzięki tym wszystkim, prawda, zdobyczom. Także bardzo się cieszę, że no tutaj ojciec prowadzi, że prawda, ojciec dyrektor zainicjował no, takie spotkanie i ojciec tutaj prowadzi i że są tacy znamienici profesorowie. Bardzo się cieszę. Dziękuję serdecznie za możliwość wypowiedzi.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pani profesor. Myślę, że w części radiowej jeszcze się usłyszymy. Dziękuję pani profesor Elżbieta Starosławska, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia świętego Jana z Dukli, a w naszym studio pan profesor doktor habilitowany Ryszard Maciejewski, dziekan pierwszego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i pan profesor doktor habilitowany Janusz Kocki, kierownik Katedry Genetyki Medycznej i Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. No i jak słyszeliśmy, już wkrótce także dyrektor Centrum Genetyki Klinicznej. 1200 metrów kwadratowych, tak. To teraz słyszałem 150 metrów tam, prawda? To jest, no nie była ziemia.
Jestem ogromnie wdzięczny z jednej strony magnificencji rektorowi za możliwość, za zgodę podjęcia pracy i pani dyrektor, pani profesor Elżbiecie Starosławskiej również za to, że daje taką pewną szansę, że to, co udało się zdobyć w sensie nauki, wykształcić, będę mógł teraz przełożyć na praktykę i służyć dalej pacjentom. To, co pani profesor podkreśliła, że będę decydował, to może jest za duże słowo, bo ja nie będę decydował, tylko będziemy wykonywali wyniki badań na wysokim poziomie, na tym, który jest w tej chwili możliwy. I te wskazówki będziemy dawali lekarzom leczącym. Wspólnie będziemy się zastanawiali, jaką najlepszą terapię zaproponować pacjentowi, żeby właśnie ten komfort, tę pełnoprofilową opiekę wypełnić. Także jest to olbrzymia szansa, myślę, dla regionu, dla miasta, dla całego regionu, bo pacjenci będą mieli blisko, no i właściwie już mają. Centrum Onkologii jest takim ośrodkiem wiodącym w Polsce, a jeśli jeszcze dołożymy do tego diagnostykę genetyczną i immunologiczną, te propozycje również programów lekowych, o których pani profesor Elżbieta Starosławska wspominała, to jest takie narzędzie, że choroby nowotworowe powinny być już nie tak dużym problemem, jakie mamy wyobrażenie.
Istotne jest to właśnie, że wieloprofilowa opieka, o czym wspomniała pani dyrektor, ale także centrum jako miejsce, gdzie może słowo załatwiane to nie jest dobre słowo, ale gdzie zaopiekowane są różne potrzeby bez konieczności, że to w tym miejscu proszę zrobić, to ileś kilometrów dalej, a tamto kilkadziesiąt kilometrów dalej, bo pacjent onkologiczny to nie bardzo ma chyba już ani siłę, ani możliwość na to, żeby pielgrzymować, prawda?
To jest bardzo dobre określenie, którego ojciec użył, że pacjent się odbija od ośrodka do ośrodka, bo on na to nie ma ani siły, ani już nie ma czasu za dużo, ale przede wszystkim nie ma siły i powinno być wszystko skoncentrowane w jednym miejscu. Także ja z ogromną radością przyjąłem tą informację od pani dyrektor i od pana profesora, że już jakiś czas temu magnificencja, nasz rektor, pan profesor Andrzej Drob się zgodził na to, żeby nawiązać ściślejszą współpracę między naszymi jednostkami, czyli Centrum Onkologii i Uniwersytetem Medycznym. Dziękuję za to bardzo panu rektorowi, bo to świadczy o tym, że pan rektor patrzy długofalowo, bo człowiek jest w centrum uwagi, homo res sacra jest, prawda? Nie patrzmy na żadne inne rzeczy. Pacjent onkologiczny, jak każdy zresztą inny, to jest pacjent, który, ale onkologiczny specjalnie, bo on ma świadomość tego procesu zdążania do końca. Najlepszą rekolekcją, czy najlepszymi rekolekcjami dla mnie była wizyta w ośrodku dla dzieci z chorobą nowotworową. Mamy taki ośrodek w Lublinie. I podchodzi chłopczyk i prosi o pobawienie się, bo mówi, bo wiesz, mnie już zostało mało czasu. Więc ja teraz przeskakuję na taki poważny temat, bo to są najlepsze rekolekcje. Pacjent onkologiczny nie ma czasu. A to jest dla nas rzecz najważniejsza. Dać mu maksymalne szanse na to, żeby przeżył jak najdłużej. Bo każdy dzień jest dniem darowanym.
Mamy telefon. Bardzo proszę. Halo.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria Amen. Zawsze Dziewica, witam ojca prowadzącego, gości profesorów. Ja chciałam się zapytać, bo ja mam rak skóry, a już raz, teraz było 12 dni, jak jest usuwany 12 raz i w 3 miejscach.
Poprosimy jeszcze powtórzyć
słaba,
nazwę.
Słaba,
tak, ale nazwę, ponieważ pierwszej części nie słyszeliśmy w ogóle. Mm-hmm. Jeszcze raz, gdy pani rozpoczęła.
Dobrze. No, chciałam się zapytać profesorów właśnie, bo ja mam raka skóry na twarzy. Mm-hmm. I to już jest usuwane ponad 12 raz, teraz i 12 dni minęło, bo jeszcze wyniku nie mam. I w 3 miejscach wszystko wykazuje rak. Pierwszy raz to był rak siączący, nietypowy. No bardzo się załamałam, mocno się załamałam. Później już troszkę tak się przyzwyczaiłam, ale to już 12 razy, no i na plecach. Mam 2 razy usuwane. Tu laryngologia mnie na twarzy robi, tutaj na plecach chirurgia. I nie wiem jak długo, jak często jeszcze to będzie mnie dotykać. Jeszcze dopowiem, że jestem cukrzykiem ponad 20 lat. I dziękuję, proszę.
Jeśli dobrze zrozumiałem, dziękuję. Pani jest z Zamościa.
Zamościa.
Więc zapraszamy panią do Lublina, to jest blisko. Zapraszamy do poradni i wtedy już szczegółowo popatrzymy na wyniki badań i postaramy się pani pomóc. Pokierować dalszymi badaniami, pokierować. Tutaj będziemy musieli też porozmawiać o pani rodzicach, krewnych, o innych sytuacjach rodzinnych. O całej sytuacji zdrowotnej w rodzinie, więc zapraszamy i wtedy
Pan profesor do siebie zaprasza.
Tak, do poradni, także indywidualnie zapraszamy i wtedy wszystko wyjaśnimy na miejscu, bo tak myślę, że na antenie też trudno jest rozmawiać o pewnych szczegółach. To są sprawy pacjenta, więc zapraszamy do poradni.
Mhm. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże. Mówi Piotr z Łodzi. Pozdrawiam serdecznie gości ojca prowadzącego. I tak do tego chciałbym się zwrócić na ten temat. Jak się patrzy w Polsce na epidemię chorób, to są nowotwory, to są alergie, to są choroby przewodu pokarmowego, to dojdzie do wniosku przeciętny człowiek, że coś jest nie tak. I na przykład jeśli chodzi o nowotwory, to medycyna, służba zdrowia profilaktyką nazywa poszukiwanie nowotworów. I w momencie, kiedy taki nowotwór znajdzie, zajmie się nim, zaczyna brać pieniądze. Natomiast jak nie znajdzie, no to nie. Natomiast czytałem, nie pamiętam gdzie, że lekarze cesarzy chińskich dostawali wypłatę wtedy, kiedy rodzina cesarska nie chorowała. Jak chorowała, to takiego lekarza pozbywano się czasami w niewybredny sposób. I teraz patrzę na to w ten sposób, że nie ma instytucji w Polsce, która by uświadomiła społeczeństwu, jak należy żyć, żeby unikać czynników rakotwórczych. Tutaj wyłączam czynniki genetyczne, bo to jest całkiem inna sprawa. Mamy całą serię czynników rakotwórczych, które możemy neutralizować. To są witaminy, to są mikroelementy, to są zmiatacze wolnych rodników tak zwanych. I społeczeństwo o tym nie wie. No proste takie zabiegi, że w cukierniach jest pełno orzeszków ziemnych zmielonych, tak zwanych zmiotków, którymi się sypie te torty. Na tych tortach jest piękne podłoże i tam te aflatoksyny rakotwórcze rosną i to ludzie jedzą. Czy smażenie na olejach nienasyconych, czy tam silniki diesla, które dymią i te WWA i tak dalej, ludzie to wdychają. Nie ma takiej instytucji, która by nauczyła tego. Natomiast jeszcze gorzej jest, bo jest mit, że lek to jest coś wspaniałego. Natomiast taka multivitamina, czy powiedzmy ona czasami w suplementach diety jest, to jest coś niedobrego. Ja pamiętam, że ojciec Dawid nawet nabijał się z tego, że suplementy diety to jest coś tam takiego, że lepiej zdrową żywność jeść. Natomiast my nie mamy zdrowej żywności w Polsce. My nie wiemy, co my jemy. Czy herbicydy, pestycydy, czy to rosło przy drodze, gdzie w czasie ostatnich 50 lat miliony ton ołowiu zostały rozsiane z benzyną ołowiową. I proszę o zajęcie się tematem profilaktyki, żeby społeczeństwo nauczyć żyć zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Piotrze.
No cóż, pan poruszył temat ogromny. To jest zagadnienie na kilka kadencji pracy następnego, daj panie Boże, naszego rządu, bo zaniedbania przez całe lata pojawiające się w zakresie właściwej edukacji zdrowotnej, bo to tak trzeba nazwać. To, o czym pan mówi, to pan poruszył temat właściwie prowadzonej polityki zdrowotnej, czy też edukacji zdrowotnej. To nie jest kwestia tylko polityki zdrowotnej prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia. My nie nauczymy społeczeństwa zdrowego stylu życia, jeżeli w programach szkolnych nie znajdzie się jakiś przedmiot, który nazwiemy tak albo inaczej, któremu damy na tydzień, godzinę czy dwie, czy nie wiem ile, to nie jest mój problem, ale dzieci powinno się w szkołę od pierwszej klasy uczyć zdrowego stylu życia. Ja na samym początku audycji powiedziałem, 50% tego, co będzie w ostatecznym rozrachunku decydowało o tym, czy będziemy chorzy, czy zdrowi, to jest nasz styl życia.
No wiemy, tylko gdzie wycieczki szkolne się zatrzymują najczęściej
właśnie
na trasę.
No więc właśnie. No i, a tylko 10% zależy od tego, jak funkcjonuje opieka zdrowotna. Proszę Państwa, 10% zależy od tego, jak funkcjonuje NFZ i opieka zdrowotna, i lekarze, i pielęgniarki, i wszystkie zawody. 50% macie Państwo w swoich rękach. 50% w swoich rękach. Co kupujecie, gdzie kupujecie, co pijecie, dlaczego palicie, państwo, przepraszam, większość już nie pali. Nawyki pewne się już pojawiają. To jest ogromne wyzwanie na całe lata. I należy ono przede wszystkim do resortu edukacji i polityki społecznej. I zdrowia tak samo. Bo to jest ogromne wyzwanie. Bardzo słuszne argumenty pan tutaj podniósł. Bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta, człowieka, obywatela w każdym państwie to powinien być najważniejszy priorytet. Bo człowiek się czuje wtedy bezpiecznie, jak ma świadomość tego, że w przypadku, jak coś się wydarzy, jak go napadnie przestępca, to wiesz, jak zadzwoni na policję, to za parę minut będzie, jak będzie pożar, to straż przyjedzie, a jak będzie chory, to będzie się miał gdzie leczyć. Oczywiście bez genetyki my nie zaproponujemy właściwego leczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o choroby nowotworowe, ale nie tylko.
I że państwu zależy na tym, żebyś nie zachorował, prawda?
To jest ogromne zagadnienie. I to jest dla resortu finansów studnia bez dna, proszę państwa, bo na zdrowie ludzkie ceny nie ma, ale jednocześnie łatwo wyliczyć koszty tej profilaktyki. Gdyby ona była prowadzona właściwie, to ta każda złotówka wydana na profilaktykę wraca się w postaci co najmniej 20 lub nie pamiętam 30 zł, które obniżają koszty leczenia. Przelicznik jest jak 1 do 20 lub do 30. W profilaktykę warto inwestować. Również w te programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo. Anna z Kielc mówi.
Bardzo proszę.
Ja chciałam zadać pytanie. Chory na nowotwór języka. Nie oglądałam audycji od początku i nie wiem, czy nie słyszałam, czy przy tym nowotworze badania genetyczne powinnam robić ja, moja rodzina. Jak to dalej? Nikt z rodziny wcześniej nie chorował na nowotwór. Ja jestem pierwszą osobą, ale no, pytam z troski o dzieci i innych.
Więc jeśli mogę odpowiedzieć, to proponowałbym zgłosić się do Centrum Onkologii. Jest w Kielcach bardzo dobry, wiodący ośrodek. Pani jest z Kielc, prawda? Więc na miejscu. I tam zgłosić się do poradni i wtedy lekarz oceni, jakie badania zrobić, jaki jest to rodzaj, jaki ten nowotwór ma, jaki ma charakter, czy miał związek z na przykład czynnikami zewnętrznymi. Czasem jest tak, że niektóre nowotwory jamy ustnej wynikają z na przykład używania alkoholu, stosowania protez i innych sytuacji. Więc wydaje się, że tutaj najbardziej taką adekwatną odpowiedzią będzie udanie się do Centrum Onkologii, do poradni genetycznej i tam ze skierowaniem. I tam wszystkie te informacje, wątpliwości zostaną wyjaśnione.
Dziękuję pani Anno. Czy mamy jeszcze telefon? To jeszcze mamy 3 minuty. Jeżeli ktoś z państwa zdecyduje się, to będzie okazja, żeby zadać pytanie. Ja przypomnę numery 657-0011 dla telewizów z północy Polski, 657-0012 południa, 536-600-300, 536-600-400, a także dla telewizów z zagranicy 657-0013 i 657-0014. Mówimy dzisiaj, proszę państwa, o badaniach genetycznych w nowoczesnej diagnostyce chorób nowotworowych. Powiedzieliśmy sobie o tym, że zarówno te czynniki zewnętrzne, o czym tu szczególnie pan Piotr mówił o profilaktyce, ale też uwarunkowane genami powodują choroby. Mamy teraz telefon, słyszę. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Proszę uprzejmie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy ja mogłabym się dopytać...
Tak, jest pani na antenie. Kto telefonuje?
Joanna.
Proszę bardzo, pani Joanna. Już tylko proszę wyłączyć tam telewizor, czy radyjko przyciszyć.
Dobrze, telewizor już przyciszę. Mhm. Z Warszawy jestem i chciałam się dopytać w sprawie sprawach onkologicznych. Obecnie jest mój brat na raka jelita chory. Rodzice obydwoje zmarli, też na raka. Tata na raka tchawicy, a mama na raka, znaczy miała raka piersi. I teraz chciałam się dopytać, jakie ja mam badania i jakie skierowania, czy ewentualnie testy, markery jakieś sobie zrobić. Jak mam się pokierować obecnie?
Tak. Dziękuję pani Joanno. Już oddaję głos naszym gościom.
Bardzo dziękuję za to pytanie, bo jest to przykład właśnie tej opieki genetycznej. Proponowałbym wzięcie skierowania od lekarza rodzinnego i udanie się do najbliższej poradni genetycznej. W Warszawie jest ich wiele, i w Centrum Onkologii, i w innych miejscach. I tam zostanie też również szczegółowo, z wynikami badań oczywiście pani, jeśli są wyniki badań również rodziców, proszę zabrać. Będzie szczegółowa ocena i pokierowanie w kierunku badań. Tutaj, jak słyszeliśmy, występują w rodzinie różne nowotwory. Może się okazać, że przyczyną nowotworów tych różnych narządów może być jeden gen, który, bo nie zawsze jest tak, że gen, mutacja w konkretnym genie związana jest z jednym narządem. Czasem jest ona związana z wieloma narządami i możemy mieć u jednej osoby w rodzinie raka jelita grubego, u innej raka krtani, u jeszcze innej raka piersi czy jajnika i może być to ta sama mutacja, która wyzwala nowotwór w różnych narządach. Także myślę, że proszę zebrać dokumentację, którą pani ma wziąć skierowanie do poradni genetycznej, znaleźć najbliższą tam, gdzie pani mieszka i udać się. Myślę, że tutaj zostaną zaproponowane badania. Natomiast również jest możliwość włączenia pani do tego programu profilaktycznego. Jest to program Ministerstwa Zdrowia, w pełni refundowany. Wszystkie badania profilaktyczne na najbliższe lata, typu badań właśnie markerów nowotworowych, badań obrazowych, badań krwi, są również bezpłatne. Także pełna opieka tutaj dla pani czeka w poradni genetycznej.
Czyli najpierw lekarz rodzinny, tak, skierowanie. Maksymalnie, jeżeli pani ma jakieś wyniki, badania tak, swoje, brata, tak, czy wszystko. Może po rodzicach tak. Jeszcze ma pani jakąś dokumentację zebrać i wtedy do tego tak. Lekarza genetyka tak. Pójść, no i już później wszystko w jego
tak,
rękach.
Tak, i będzie pani pokierowana na badania, pewnie będą zaproponowany będzie panel genów, z których mogą wynikać te nowotwory tych narządów, które występują w rodzinie, no i potem będzie dalsze działanie w zależności od otrzymanych wyników badań.
Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję naszym gościom. Tutaj na chwilę się rozstaniemy, ale o 21.30 zapraszamy do słuchania Radia Maryja. Nasi goście będą razem z nami. Pan profesor doktor habilitowany Ryszard Maciejewski, dziekan pierwszego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Bardzo dziękuję panu profesorowi.
Dziękuję bardzo.
I pan profesor doktor habilitowany Janusz Kocki, kierownik Katedry Genetyki Medycznej i Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.